No i w naszym studio jest już Zbyszek Dąbrowski. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, mój buenas tardes.
Buenas tardes i najświeższe, najciekawsze informacje, które do nas przygotowałeś.
Najciekawsze, które dotyczą kilku ostatnich dni, ale również i kilku ostatnich miesięcy, w zasadzie można tak powiedzieć, bo powraca sprawa Ukrainy i broni dla Ukrainy. W kontekście Ameryki Łacińskiej to jest taka troszkę odpowiedź na zapytanie Łukasza z zeszłego tygodnia i to jest taka odpowiedź, którą przygotował brytyjski koncern medialny BBC, w związku z tym chyba instytucja, której można zaufać. Kilka dni temu szefowa dowództwa południowego Armii Stanów Zjednoczonych, pani generał Laura Richardson, powinienem raczej tak powiedzieć, ujawniła, że Waszyngton zwrócił się do 6 krajów Ameryki Łacińskiej, to znaczy do Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru, Meksyku i Peru, o przekazanie Ukrainie zakupionego od Rosji sprzętu wojskowego. Natomiast no, odpowiedź generalnie była taka: albo nie damy, albo nic nie powiemy. Generalnie tak, jeżeli chodzi o prezydenta Kolumbii, czyli Gustavo Petro, powiedział tak: nasz sprzęt jest stary, jest zniszczony, nie mamy części do niego. Owszem, on został kiedyś tam kupiony na bieżące potrzeby, no nie mój rząd go kupował, natomiast jest on stary i po prostu generalnie do niczego się nie nadaje. Poza tym też nie chcemy oddać sprzętu Ukrainie, dlatego że jest to sprzeczne z naszą konstytucją, która po prostu gwarantuje pokój jako porządek na arenie międzynarodowej. Z kolei w dużo ostrzejszym tonie wypowiedział się prezydent Meksyku, czyli Andrés Manuel López Obrador, w skrócie MLO, który powiedział tak, że władza mediów jest wykorzystywana przez oligarchię na świecie do podporządkowania sobie rządów. Na przykład Niemcy nie chciały zbytnio angażować się w wojnę w Rosji i na Ukrainie i wbrew niemieckiemu społeczeństwu czy większości Niemców, rząd pod naciskiem niemieckich mediów zdecydował o wysłaniu większej ilości broni na Ukrainie. No, wcale się nie dziwię, że Meksykanie mają o swoim prezydencie dosyć specyficzną i niekoniecznie pochlebną opinię. Z kolei Luis Inácio Lula da Silva w ogóle się nie wypowiedział, dlaczego nie przekaże amunicji do czołgów. Powiedział, że nie przekaże, ale nie powiedział dlaczego. Prezydent Alberto Fernández, prezydent Argentyny, powiedział, że Argentyna też nie myśli o wysyłaniu broni do strefy konfliktu. Peru i Ekwador nie dały w ogóle odpowiedzi. Natomiast, proszę Państwa, bardzo entuzjastycznie na to zareagowały rosyjskie media, takie media jak Russia Today czy Sputnik, które zresztą też mają swoje redakcje w Ameryce Łacińskiej. Wspominają Państwo o bardzo intensywnej propagandzie w tej części świata, propagandzie rosyjskiej. Oczywiście Sputnik napisał tak, że wyścig zbrojeń na Ukrainie nie ma poparcia Ameryki Południowej. Natomiast to jest, proszę Państwa, generalnie no, bzdura, można tak powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że już wcześniej, wiele miesięcy temu przywódcy krajów Ameryki Łacińskiej po prostu potępili rosyjską inwazję i nie poparli Moskwy na międzynarodowych forach, takich jak chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych. No większość. Pomijam takie kraje jak Boliwia, Wenezuela, Nikaragua czy Kuba, które są po prostu tradycyjnymi sojusznikami Rosji. Z tym się niestety nic nie zrobi. Pan Adam Isaacson, dyrektor nadzoru nad obronnością w Waszyngtońskim Biurze do Spraw Ameryki Łacińskiej, czyli WOLA, powiedział tak, że region Ameryki Łacińskiej ma długą historię nieangażowania się w konflikty wielkich mocarstw. Jak sam wspomniał, nie sądzę, żeby był to akt solidarności z Władimirem Putinem, ale chęć zdystansowania się od konfliktu i nie bycia postrzeganym jako młodszy brat NATO. Jeżeli chodzi o niedawną wyprawę, można tak powiedzieć, polityczną kanclerza Scholza po Ameryce Łacińskiej, ekspert biura WOLA uważa, że głównym celem w związku z wojną nie było zdobycie większej ilości broni, ale głosy przeciwko Rosji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak twierdzi pan Isaacson, ilość rosyjskiej czy radzieckiej broni, która mogłaby wnieść Ameryka Łacińska, byłaby niewielka. W dodatku jest to broń stara i uszkodzona. Co więcej, nawet kraje, które popierają oficjalnie Rosję w konflikcie, czyli takie kraje jak Kuba, Nikaragua i Wenezuela, które posiadają oczywiście rosyjską broń, raczej nie wysyłałyby broń oczywiście nie Ukrainie, tylko Rosji. Zresztą pani Rosja o to nigdy nie poprosi. No to już jest inna sprawa. Przenieśmy się, proszę Państwa, do Ekwadoru. W ostatnią niedzielę miało miejsce referendum, które zostało rozpisane z woli urzędującego prezydenta pana Guillermo Lasso. frekwencja w tym referendum wyniosła około 80%. Natomiast niestety, proszę Państwa, wyniki tego referendum są bardzo niekorzystne dla rządu prezydenta Guillermo Lasso. Po pierwsze, razem z referendum przeprowadzono wybory niższego szczebla, czyli wybory samorządowe, w których opozycja, czyli korreiści, czyli ci populiści, zwolennicy byłego prezydenta Rafaela Correi, który zresztą też jest oskarżony o rozmaite malwersacje i obecnie przebywa na uchodźstwie, nazwijmy to w cudzysłowie, czyli po prostu zwiał z Ekwadoru, przebywa w Belgii. Te wybory, ta partia, czyli korreiści, wygrali burmistrzostwa w najważniejszych ekwadorskich miastach, czyli Quito i Guayaquil, ale również w najróżniejszych prowincjach kraju, takich jak Pichincha, Guayas czy Manabi. Jeżeli chodzi o same pytania, proszę Państwa, to było 8 pytań. Większość Ekwadorczyków, tak jak powiedziałem, odpowiedziała na wszystkie pytania. Nie, ta różnica to była... No, około 10%, także tutaj mówimy około 50-60% Ekwadorczyków wyraziło się na nie, na każde z tych pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło zezwolenia na ekstradycję Ekwadorczyków, którzy popełnili przestępstwa związane z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Drugie pytanie dotyczyło wprowadzenia zmian w Radzie Sądownictwa i Prokuraturze Generalnej mających na celu nadanie większej autonomii tej ostatniej instytucji. Kolejne zmniejszenie liczby ustawodawców w Kongresie. Dalej, kolejne pytanie dotyczyło wymogu posiadania przez ruchy polityczne minimalnej liczby członków i zobowiązania ich do prowadzenia rejestru członków okresowo kontrolowanego przez Krajową Radę Wyborczą. Piąte i szóste pytania dotyczyły zmiany formy wyboru organów kontrolnych polegającej na modyfikacji atrybutów Rady Partycypacji Obywatelskiej. No i wreszcie ostatnie dwa pytania dotyczyły głównie ochrony środowiska. Pierwsze, czyli siódme pytanie, może powiedzmy tak, miało na celu zmianę konstytucji w celu włączenia podsystemu ochrony wód do krajowego systemu obszarów chronionych. Zaś ostatnie, ósme pytanie miało na celu zapewnienie rekompensaty odpowiednio uregulowanej przez państwo osobom, które wytwarzają usługi środowiskowe. Moim zdaniem, proszę Państwa, te pytania miały całkowity sens. Nie znam szczegółów i też nie znam, powiedzmy, opinii tej ekwadorskiej z ust Ekwadorczyku. Tutaj trzeba by się zapytać kogoś z tamtego kraju. Natomiast generalnie, no... Pytanie, dlaczego Ekwadorczycy odrzucili, no być może rzeczywiście ze względu na to, że rząd Guillermo Lasso no, cieszy się coraz mniejszym poparciem. Sam prezydent powiedział tak, akceptuję wolę moich rodaków. Ponadto wezwał wszystkie ugrupowania do stworzenia wspólnego programu zgody narodowej, która zapewni lepsze jutro Ekwadorowi, gdyż jak twierdzi, wszystkie ugrupowania polityczne są za to odpowiedzialne. Z kolei opozycja, czyli korreiści przede wszystkim powiedzieli tak, że Guillermo Lasso powinien jak najszybciej zwołać nowe wybory ogólne i przestać rządzić krajem, bo jego polityka to jedno wielkie nadużycie. Z kolei niezależni opozycjoniści twierdzą tak, polityka Guillermo Lasso nie ma poparcia rządu. Sam jeszcze powiedzmy, powróćmy do głosu rządu. Wiceprezydent kraju, pan Alfredo Borrero powiedział tak, opozycja dąży po prostu do destabilizacji kraju. Zresztą, proszę Państwa, no, koreiści cały czas nie mogą przeboleć, że to nie oni wygrali te wybory i że niestety nie mogą sobie rządzić krajem tak jak chcą. Zresztą to ich rządy też nie były raczej zbytnio pozytywne. Przenieśmy się, proszę Państwa, teraz do... za południową granicę Ekwadoru, czyli do Peru, do południowego Peru. Wspomniałem Państwu, że Peru cały czas od 2 miesięcy żyje kryzysem politycznym, który już pochłonął ponad 60 ofiar śmiertelnych. Teraz nie będzie o polityce, ale również o niestety smutnym wydarzeniu, które miało miejsce. Mianowicie tu jest takie słowo dla Państwa, które możecie się nauczyć z języka hiszpańskiego, hiszpańsko-peruwiańskiego, nazwijmy to guajko. Guajko, co oznacza takie błotne lawiny. I to jest, proszę Państwa... rzecz, która zdarza się niestety prawie co roku w tym kraju. W różnych porach roku, zazwyczaj w czasie tamtejszego lata. I niestety, proszę Państwa, również pociąga za sobą ofiary śmiertelne. I tutaj trzeba wspomnieć o co najmniej 40 Peruwieńczykach, którzy zginęli w kilku osuwiskach właśnie spowodowanych ciągłymi deszczami, które nawiedziły południową prowincję Peru. Dokładnie chodzi tutaj o prowincję Camaná, rzeczywiście na samym południu kraju. Jak wskazuje obrona cywilna, lawiny błotne dotknęły mostów, ujęć wody, kanałów irygacyjnych, dróg, domów, a około 630 domów nie nadaje się do użytku. Poza tym owe guajko spowodowało, że kilka dzielnic w rejonie Sekocia jest niedostępnych, co utrudnia prace porządkowe i ratownicze. Z drugiej strony też warto wspomnieć, że ulewne deszcze dotknęły również i domy, i drogi w wioskach Winiak i Catahuasi położone w prowincji Yauyos w departamencie Lima, czyli w departamencie stołecznym. Przenieśmy się, proszę Państwa, do Brazylii. Problem ekonomiczny, mianowicie BNDES, Narodowy Bank Rozwoju Gospodarczego i Społecznego. To wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że mamy taki bank, mniej więcej jak na przykład nasz BGK, który wspiera inicjatywy gospodarcze w Polsce, tylko że wspiera inicjatywy polskich firm ekonomicznie, oczywiście finansowo wspiera, polskich firm gdzieś za granicą, które inwestują na przykład, nie wiem, budowę jakiejś tam, nie wiem, infrastruktury i tak dalej. Tak czy inaczej, proszę Państwa, BNDES finansuje właśnie te prace w innych krajach regionu przyznawane brazylijskim firmom, które realizowały projekty. I to finansowanie, proszę Państwa, zostało wykorzystane jako broń wyborcza przez ultraprawicę kierowaną przez Jaira Bolsonaro, byłego prezydenta kraju, do ataku na Lulę w wyborach w październiku ubiegłego roku. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż większość krajów spłaciła te, ponieważ to jest generalnie tak. Bank daje pieniądze, firmy inwestują, natomiast kraje, w których inwestowane są, w których powiedzmy te inwestycje powstają, muszą później za to zapłacić. Największe kraje, proszę Państwa, zapłaciła. Generalnie mówimy o okresie od końca lat 90. do mniej więcej 2016 roku, czyli rządów lulistów, Luli i Dilmy Rousseff, ale również i wcześniejszego rządu prezydenta Fernando Henrique Cardoso, który rządził Brazylią przed Lulą. I tutaj, proszę Państwa, pojawi się malutki problem w wysokości około niecałego, mniej więcej około miliarda dolarów. To znaczy zadłużenia, proszę Państwa, wobec BNDES dwóch krajów. Pierwszym z nich jest Wenezuela, drugim z nich jest Kuba. Zadłużenie Wenezueli wynosi około 682 milionów dolarów. Zadłużenie Kuby 227 milionów dolarów. Lula twierdzi, że te kraje nie spłacały zadłużenia, dlatego że jest to wina Jaira Bolsonaro, bo Jair Bolsonaro zerwał relacje polityczne i gospodarcze z tymi krajami. Może z jednej strony tak, ale z drugiej strony te kraje nie płacą dlatego, że po prostu są biedne i nie mają tych pieniędzy. Ja nie chcę powiedzieć, że mi kaktus na ręce wyrośnie, jeżeli te kraje spłacą rzeczywiście szybko, ale obawiam się, proszę Państwa, że będzie to rzeczywiście wielka wtopa ze strony rządu Luisa Inácio Lula da Silva, no i być może wreszcie nastąpi przewartościowanie jego uczuć wobec krajów dyktatorskich, które niby są rządzone przez lewicę, ale w rzeczywistości z lewicą nie mają nic wspólnego. Na koniec, proszę Państwa, Chile i rozliczenia po rządach dyktatorskich, rządach Augusto Pinocheta. Miasto Puerto Montt położone w 10 regionie Los Lagos na południu Chile. Piękne miasteczko zresztą. Gdybyście Państwo kiedyś odwiedzali Chile, to zachęcam, żeby się tam również wybrać. Otóż w miasteczku Puerto Montt napisano petycję obywatelską, która została opublikowana w miniony weekend. I ta petycja została zawieziona do stolicy kraju, do Santiago. Generalnie władze miasta domagają się odebrania tytułu Hijo Ilustre zmarłemu dyktatorowi Augusto Pinochetowi. Co oznacza ten Hijo Ilustre? To jest tytuł tak zwanego wspaniałego syna. Wspaniałego syna, który jest po prostu synem miasta. No, generalnie, proszę Państwa, za czasów Pinocheta wiele miast rzeczywiście nadało ten tytuł. No i ostatnio po prostu większość z tych miast już po prostu nie chce, żeby ten tytuł istniał. Tak czy inaczej, no wiadomo już jest, że ten tytuł odebrały takie miasta jak chociażby Santiago, Valdivia, Castro czy Punta Arenas. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Zbyszek Dąbrowski. No i to podsumowanie tych najważniejszych wydarzeń i zapraszamy na twoją audycję jutro.
Tak jest, na godzinę 19:00 Tres alias 3x3 i na 20, na niedzielę o godzinę 20.
Kiedy to mam swoją audycję?
Na niedzielę na 20, bo nie pamiętam daty po prostu, ale na niedzielę, na godzinę 22:00 i muzyka afrokolumbijska.
A 8 lutego 1974 roku na świat przyszedł współzałożyciel, członek grupy Daft Punk i to się czyta jak? Uwaga, chwila.
Immanuel Dieu Mein Christ. ale nie wiem w jakim, jeżeli to jest, jeżeli
też nie
to
wiem,
jest
myślałam, że wiesz.
Nie, bo on jest Francuzem, więc raczej myślę, że...
Te korzenie są pomieszane chyba też tam bardzo. W każdym razie słuchamy zespołu Daft Punk.